Szkoła Podstawowa imienia Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu.
Jest to niesamowita sprawa. Młodzi ludzie poprzez spotkania uczą się tej historii prawdziwej, taka jak ona była.
Remigiusz Wojczar, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
Wiadomo, książka, film to nie to samo, co spotkanie. Myślę sobie, że wyzwala ona niesamowite emocje, taki dreszczyk emocji, że można dotknąć tej historii, można zobaczyć wzrok, minę, uczucie tego bohatera. Bo oni jak gdyby byli blisko właśnie tych akcji, tych wydarzeń, tych niesamowitych zwrotów. I myślę sobie, że dzięki nim możemy właśnie dotknąć tej prawdziwej historii. Mimo, że nie był takim bohaterem, że tam zdobywał i szturmował barykady, ale on to wszystko widział, on to po prostu może nam opowiedzieć. I myślę sobie, że taka lekcja jest chyba o wiele ciekawsza niż książki, niż opowieści na przykład nauczyciela, który tylko z drugiej ręki to ma.
Radio Zachód przedstawia Lekcja historii. Reportaż Cezarego Galka.
Z Edynburga do Polski jest daleko?
Ponad 3000 kilometrów.
Ludwik Jaszczur.
To jest odległość, a ta odległość w głowie i w sercu, bo przecież do ojczyzny daleko.
Dla mnie ojczyzna jest zawsze blisko. Jestem prawdziwym polskim patriotą. Zawsze byłem, jestem od dziecka.
Czy mąż przeżywa, jak przyjeżdżacie do Polski?
Bardzo.
Zofia Jaszczur.
I jeśli wspomina swoje dzieciństwo, to zawsze z łzami w oczach, bo gdy go Niemcy zabrali na roboty, od tamtej pory nie widział już swojej mamusi, którą bardzo kochał.
Urodziłem się w Bieszczadach, blisko jeziora Salina. Właściwie miejscowość się nazywa Bliznę, między Rzeszowem a Sanokiem. Tam do szkoły chodziłem, nie skończyłem powszechnej szkoły, ponieważ Niemcy mnie wzięli na przymusowe roboty, mając 12,5 roku. Wspominam mamusię, była naprawdę aniołkiem moim. Całych dzieci to wszystko, luksusowo, a ojcu nic nie powiem.
Nie pamięta pan?
Pamiętam, ale jest bardzo trudno to opowiedzieć. Właściwie pił całe życie denaturę i oprócz tego nigdy mnie nie kupił książek do szkoły ani zeszytów. To zawsze musiałem sam wymazywać poprzednie i od nowa pisać. Dlatego u ojca nie mogę nic powiedzieć.
Pamięta pan ten rok, kiedy zaczęła się wojna?
Tak, bardzo dobrze. Proszę pana, akurat byliśmy na polu. Ten to jest właściwie Niemcy Krosno nad Wisłokiem bombardowali. I myśmy byli na takiej górze w mojej wiosce i z daleka widzieliśmy dym z Krosna. My nie wiedzieli, co jest. Dopiero jak my przyjechali, słyszeliśmy w radiu, że Niemcy atakują Polskę. Właściwie byłem za młody i nie rozumiałem, bo przeważnie pasłem krowy przede wszystkim. To był mój zawód dzieciństwa. A później do szkoły czasem chodziłem, czasem nie chodziłem. No i później przyszedł 41 rok. Przyszli SS-mani do rodziców, złapali mnie tak za kark i wywieźli mnie do Niemiec na roboty.
Miał pan 12 lat?
12,5 roku. I już do Polski nie wróciłem. Jak już byłem na robotach w Niemczech, pierwszy cukrowni pracowałem w Rycyn, to myśmy się żywili przeważnie tymi fredkami z cukru, ponieważ za mało nam dawali do jedzenia Niemcy. A później, jak się już skończyły wytłoki z cukru, byłem na roli.
Czyli pracował pan dla Niemca, tak?
Dla Niemca, to się mówi Bauer.
Jak pan był traktowany?
Jak obcokrajowca. Tylko tyle mogę powiedzieć. Nie byłem lubiany, ponieważ gospodyni, która mnie wzięła do pracy, powiedziała, że byłem za młody, za słaby. Musiałem 16 krów dwa razy dziennie doić ręcznie, wyrzucić gnój ze stajni, nakarmić krowy, świnie, konie, wyczesać konie. I tak miał robotę od 4 rano, aż gdzieś do 8. Musiałem końmi jechać na pole, albo orać, albo cokolwiek nie robić, to była moja robota. I później z powrotem po obiedzie znów dojść krowy, no i posprzątać tego. Takie roboty miałem przez ponad 2 lata.
Dużo rzeczy on nie powiedział, jakie przechodził Gehenne w Niemczech, jak był traktowany w tej rodzinie. Może ty powiesz o tym obiedzie?
Jedną niedzielę świnia, 8-miesięczna świnia, zachowała na pryszczyce i leżała na gnoju. Wszyscy inni Niemcy jedzą wołowe mięso, a mnie dali mięso świńskie. Mięso, które wycięli z tej zdechłej świni. I właściwie gospodarz był zły na mnie, że ja tego nie jadłem. Bo może bym już umarł z powodu tej świni. I oprócz tego ja miałem kratę na moim pokoju, żebym czasem nie uciekł.
Jak w więzieniu?
Tak, dosłownie tak się czułem, tak. Potem właściwie Rosjanie podchodzili pod Berlin i dużo Polaków z tamtej wioski, Trampe, się właściwie buntowali, gdzie uciekać, żeby nie wrócić do Rosjanów, do Rosji. A już słyszeli, że polskie wojska są we Włoszech. To myśmy, może z 20 Polaków, uciekaliśmy do Włoch, żeby dotrzeć do polskich żołnierzy. I różnie na pociągach, bo Niemcy wszędzie byli. No i daliśmy radę. I wtedy wstąpiłem do polskiego wojska jako młodziak. I wtedy już się cieszyłem, że jestem między swoimi ludźmi. I tak się to zaczęło.
Ile pan miał lat wtedy?
15, 16, nie pamiętam. No. Urodzony jestem w 27 roku.
Podobno jesteście sprawcami przyjazdu pana Ludwika do Bogdańca.
Tak, jestem prezesem Fundacji Inicjatyw Społecznych, a także członkiem Gorzowskiego Klubu Kolekcjonerów.
Sławomir Giżycki.
I postanowiliśmy uczcić postać pana Ludwika Jaszczura, który tak naprawdę jest żywą historią i pięknie wpisuje się w ten czas i rocznicę 80. wybuchu wojny. Mieszka tutaj rodzina żony pana Ludwika. I w związku z tym, że po prostu mamy jakby szereg członków w Stowarzyszeniu Kolekcjonerów, mamy też takowe informacje i po prostu postanowiliśmy pozwolić sobie zaprosić do uczestnictwa w imprezach, przykładowo wczoraj odnośnie rozpoczęcia roku szkolnego w podstawowej szkole w Bogdańcu. Każdy z nas jest wyczulony na tego typu sytuacje i postanowiliśmy, że nie tylko jakby przedmioty są istotne i ważne, które są nośnikiem historii, a także kontakt z żywą historią.
Co kolekcjonujecie?
Mamy wielu członków, którzy kolekcjonują od białej broni, poprzez obrazy, poprzez odznaki, poprzez monety.
Druga wojna też jest ważna?
Tak, jest bardzo ważna i gro członków specjalizuje się tutaj okresem wojny. Mamy zamiar propagować historię ludzi, którzy są tutaj z naszego terenu, czy też tak jak pan Ludwik akurat w ramach odwiedzin żony przyjechał do Bogdańca i tu postanowiliśmy wykorzystać tą wspaniałą sytuację.
Taki porucznik, który dowodził tą kompanią, której byłem bardzo porządny i inteligentny gość, szkolili mnie na zawody z początku i uczyli mnie, jak w szkole bym się uczył w Polsce, a w Polsce nie miałem okazji się uczyć, więc uczyli nas wszystkiego, nawet i morsa mnie uczyli, ale mnie to nie interesowało, ponieważ to nie był mój zawód, bo ja jestem sprytny w rękach i roboty ręczne ja kocham. Najdrobniejsze ja mogę zrobić, że nie do pomyślenia. Nie o to chodziło najbardziej, żeby być między swoimi i dużo kolegów było, które byli z wyższej szkoły, albo z Lwowa, albo z Krakowa. Jak w wojsku byłem, to oni rozmawialiśmy, uczył nas różnych rzeczy. Miałem bardzo luksusowych kolegów.
Jakiegoś kolegę pamięta pan szczególnie?
Się nazywał Leon Lewandowski. On zmarł w Szkocji, blisko Perth i jest tam pochowany.
I pan się z nim zaprzyjaźnił?
Tam we Włoszech tak, a już później ja wyjechałem do Szkocji, a on gdzieś indziej wyjechał. To jest najbliższy mój kolega. Myśmy spali na silnikach ze słomy na podłodze, bo takie były łóżka dla nas wojskowe. Wzięli już nas, jak już było przy końcu, do ataku na Niemcy, to pomagałem przy artylerii i ten Wojtek Niedźwiedź.
Niedźwiedź? To on, pan go spotkał?
To on był w mojej kompanii.
Niedźwiedź Wojtek, tak. Żołnierz Wojska Polskiego.
Tak. I on dostał większą zasługę aniżeli ja. Dopiero jak przyjechał do Szkocji, dopiero w ten czas zrozumiałem, po co on tam był. On był taki grzeczny jak kotek w domu, dosłownie. Można na nim jechać, z nim rozmawiać. Palił papierosy, pił piwo. Palił papierosa i tę końcówkę on nie wyrzucał po łyku. Tak, ale naprawdę był luksusowy. Nie wszedł do ciężarówki i trąbił w samochodzie. Był całkiem wolny.
Jak długo pan tam był właśnie w tej kompanii z tym misiem Wojtkiem?
Do 1946 roku, do początku, bo później już wszystko się rozlatywało.
Ale przedtem jeszcze był udział w bitwie?
Walczyłem na Monte Cassino. Co mi powiedzieli, podawać te kule, było strasznie duże, tego, na 20 kilometrów.
Te pociski, no
pociski,
właśnie.
Tak. Mm-hmm. No więc pomagałem, co mi przełożony powiedział. Kule leciały z każdej strony. Najgorzej to się bałem moździerzy niemieckich.
Czy pan sobie zdawał sprawę z tego, że to taka symboliczna będzie później
walka? Nic nie myślałem.
Walka.
Nic nie myślałem. Myślałem, aby tylko przeżyć przez tą wojnę, bo to był tylko szum kul i odłamków. Tak to było, że nic o niczym nie myślałem. Myślałem, kiedy to będzie koniec. No później już w 1946 roku ja dostałem pracę w hotelu żołnierza. Już miałem wykształcenie jako kucharz. Prowadziłem hotel żołnierza. W tej miejscowości był Barletta. To był polski obóz wojskowy i cywilny.
Był pan jeszcze młodzieńcem, nie był pan dorosłym człowiekiem.
Nie byłem.
Słyszałem, że jest pan jednym z ostatnich uczestników właśnie walk.
Jestem jedyny, który jeszcze żyje, resztę wymarło.
Jest pan ostatnim? Naprawdę?
Tak. W Edynburgu.
W Edynburgu. Zdaje się, że więcej nie ma. Co roku występuję z flagą koło Wojtka na Princess Street koło zamku. Co roku na uroczystościach.
Tam jest pomnik Wojtka.
Tak jest.
Przypomnijmy
słuchaczom. Koło zamku. Później właściwie wyjechaliśmy już w listopadzie do Brytanii. Już w Brytanii przyjechałem do Edynburga z Wojtkiem Niedźwiedziem. I ten Niedźwiedź poszedł do tej pani na rolę, a ja do obozu wojskowego.
To była Polka?
Polskiego pochodzenia.
I Wojtek został tam przygarnięty do gospodarstwa?
Tak, tam trzymali go pewien czas.
I w ogóle nie był przywiązany, chodził sobie wszędzie. Taki później dosłownie był przyjemny jak kotek w domu. Palił papierosy, pił piwo.
Ale słyszałem, że podobno było mu żal dawnych czasów, bo brakowało mu właśnie żołnierzy, no tego, co miał w wojsku.
No tak, no jego bratowo. Ja chodziłem dość często do ogrodu zoologicznego, rzucałem mu czekoladę, papierosy zapalałem, bo w tym czas paliłem.
No to już.
I zawsze ludziom pokazywał, jak on pali papierosy.
Czy pan miał wybór, gdzie pan chce mieszkać po wojnie? Edynburg, jedno miejsce. Czy myślał pan o tym, żeby ewentualnie wracać do Polski?
Bałem się dlatego, że w razie, żeby się nie dostać do rosyjskiego, żeby mnie wywieźli na Syberię. Bałem się Stalina. Dopiero w 1972 roku pierwszy raz pojechałem do Polski i właściwie do moich rodziców. I tak to się stało.
Państwo poznaliście się już w Edynburgu.
W Edynburgu, tak.
To był przyjaciel mego męża. Mój mąż zmarł. Ja zostałam z dziećmi i miałam zakład taki mały. Ludwik mnie pomagał.
teraz ja dokończę. Aha, właściwie ja byłem wolny i myślę sobie, spotkałem ją na Ojca Świętego polskiego papieża.
Jana Pawła II.
Wiem, że jej mąż zmarł, byłem na pogrzebie jej męża i później przyszedłem do sklepu coś kupić, a ona mnie nie chciała sprzedać.
Czym handlowała żona? Czym handlowała?
Ona robiła torebki damskie skórzane, obsługiwała klientów i nie chciała mi sprzedać to, co ja chciałam. Tylko stoi i gada ze mną.
Dlaczego pani nie chciała sprzedać?
No sama nie wiem.
Nie przypominam sobie.
No i później zaprosiła mnie do środka, do pracowni. Mówi, niech pan wyjdzie, ja zrobię herbatę. Od tego czasu ja poszedłem na herbatę, do tego czasu piję tą herbatę.
Niesamowite.
Maszyna mnie się zepsuła, a on był sprytny.
Ja jestem sprytny we wszystkich zawodach.
Tych, które się robi ręcznie, to już pan mówił o tym.
Przede wszystkim to, że Polak pomagał mi przy dzieciach, przy wnukach. Woził do szkoły na naukę języka polskiego.
Dla jej wnuków.
Na muzykę.
Czyli dobry chłopak był, tak?
Bardzo dobry.
To szczególny bohater w szkole, pan Ludwik. Wczoraj dostałam telefon, że odwiedzi naszą szkołę, taką propozycję i od razu ją przyjęłam oczywiście.
Dyrektor szkoły Małgorzata Reks.
Sama jestem wzruszona, słychać to chyba nawet. I zbiega to też się z naszą akcją, do której przystąpiliśmy jako szkoła, do akcji Przerwany Marsz, tej ogólnopolskiej. Więc dzieci są doskonale przygotowane do rozmów i wysłuchania historii, właśnie tych wojennych.
Osoba pana Ludwika jest też związana w jakiś sposób z waszym terenem, tak? Oni tu mają rodzinę, z tego co słyszałem.
Ja też tak słyszałam, ale dowiedziałam się o tym wczoraj. Gdybym wiedziała, że pan Ludwik był rok temu na terenie Bogdańca, to oczywiście byśmy takie zaproszenie przesłali. Nie w tamtym roku, ale w tym roku jest z nami i pan Ludwik jest przesympatyczną osobą, bardzo otwartą. To spotkanie przyniesie trwałe przemyślenia nie tylko nam dorosłym, ale przede wszystkim dzieciom. Mieliśmy przepiękną uroczystość związaną z niepodległością, ona 25 lat już tutaj trwa, gdzie ci kombatanci przychodzili ze swoim sztandarem, razem śpiewaliśmy hymn. Na ostatnim apelu odwiedziła nas jedna pani tylko, 2 września, która ma 97 lat, ale przyszła. Reszta oddzwoniła, że no nie dadzą rady, ale sztandar kombatantów pozostawiony został w szkole. Więc przy tych uroczystościach my przypominamy, że są tacy ludzie i że ta historia
jakby
jest ważna.
Prawda?
Tak, tak, tak.
To pokolenie odchodzi, odchodzi.
Czerpmy od nich jak najwięcej tego, co oni mają nie tylko z historii, ale tego, co mają w sercu, z ich przeżyć, z ich doświadczenia, z ich przemyśleń. To jest najważniejsze.
Proszę powiedzieć, jak życie wasze wyglądało w Edynburgu?
Przede wszystkim bardzo ciężka praca, długie godziny i teraz skutki mamo.
Stawy, tak? Palce?
Od skóry.
Od ciężkiej pracy. Nawet doktor mi powiedziała, to ciężka praca, to krojenie, bo to ręczne krojenie. Nie ma takich sklepów więcej w Edynburgu.
Jedyny był w Brytanii.
Jedyny
taki
został. To nie takie wesołe życie jak w Polsce. Zupełnie inna mentalność tamtych ludzi.
O, Szkocja to tak, tak, trochę inaczej.
Inaczej.
Jak pani rodzina trafiła do Szkocji, do Edynburga?
Mama, musi, siostra, wujek, 2 synów i następnej cioci z Białego Stoku, Zasada. A ci Biziowie, nazwisko, oni byli w armii Andersa, generała Andersa. Po wojnie też wrócili do Wielkiej Brytanii. Jeden mój siostrzeniec był w Derby, bo on był w lotnictwie i tam został, Zygmunt Bizio, a następny i wujek i ciocia w Edynburgu. I tam ciocia i wujek pochowani są w Edynburgu, a syn ich jeden wrócił do Polski, tu do Gorzowa i tu jest pochowany. On nie mógł się pogodzić, chciał koniecznie wrócić do Polski, bardzo tęsknił.
To był mój dobry kolega.
A następny jeszcze kuzyn drugi cioci, Józek Zasada, wrócił do Szczecina. Oni pochodzili z Białegostoku. Bizio, gdy wrócił tutaj do Gorzowa, to był prześladowany. Chcieli jego, żeby wrócił do Brytanii, żeby przekazywał jakieś tam wiadomości, ale on na to się nie zgodził. Pracował w zakładach włókien sztucznych. Najpierw jako tłumacz, a później chyba jako kierowca samochodowy. Tam
tutaj w Stylonie, tak?
W Stylonie, tak. Kuzynka widziała, bo tu przyjeżdżała do nas na urlop, do moich rodziców. Widziała, że ciężkie tutaj jest życie i tam mnie sprowadzili do Szkocji.
Żałuje pani?
Tak.
Czyli jednak obczyzna, choć, choć wolna, cięższa od ojczyzny, tak?
Wolałoby być w Polsce.
No ale tam spotkała pani pana Ludwika. To też chyba dobrze.
No to dobrze.
Jak żyliście? Ale... Ta wasza rodzina była typowo polska?
Tak. My po polsku chodzimy do polskiego kościoła.
A inni Polacy w Edynburgu? Bo słyszałem, że jest ich tam sporo, prawda? Właśnie po
tak.
Andersie.
Tak.
Poprzedni Polacy, którzy już umierali, to bardzo byli
zjednoczeni.
Mieliśmy dwa kluby polskie. Różne uroczystości się odbywały, pełne sale. Teraz tego nie ma. Jeden pan Gapsiewicz, który w armii Andersa.
Czyli koledzy? Koledzy pana Ludwika.
Ludwika, tak. On już nie żyje, ale żyje jego żona, pani Basia, tam w Edynburgu. Następnie pani Ziarska, która była z tobą we Włoszech.
We Włoszech była, później
tak,
była.
Żyje. Mąż też już nie żyje jej.
Mąż żydowskiego pochodzenia, a przechrzcił się na katolika i był dziennikarzem dla polskiego dziennika w Londynie.
O,
dziennik polski. Mhm. On to właściwie pisał wszystkie, tak, tak bardzo inteligentny. Zdaje się, on było gdzieś od Krosna nad Wisłą, z moich stron.
I jeszcze jeszcze są państwo kapustyńscy. Obok, gdzie tam generał Maczek pracował, w tym hotelu?
W tym hotelu, tak.
Tam, gdzie kapustyńscy mają, tak?
Generał Maczek był barmanem, który obsługiwał klientów.
Mm-hmm.
U swojego żołnierza.
Tak, słyszałem o tym.
I to jest najbogatszy człowiek w Szkocji był, ale świetny do biznesu.
Wspomniał pan o tym, że w 70-tych latach odwiedził pan po raz pierwszy Polskę. Proszę opowiedzieć o tym. Byliście państwo razem?
Nie.
W tym też jeszcze nie. No pojechałem, mnie firma dała samochód, bo ja w bardzo bogatej firmie pracowałem 40 lat dla amerykańskiej firmy.
Co pan robił?
To jest tajemnica.
Dobra, w porządku. A to nie wywiad, nie. Nie CIA.
Ja żartuję. To firma, która się nazywała Remington. Oni robili, jeszcze do dziś robią, czarne skrzynki do samolotów i radary do podwodnych okrętów i robili broń, robili maszyny rolnicze, wszystko. Ja u nich pracowałem 40 lat przy biurowych maszynach.
Dostał pan od nich samochód, dlaczego?
Bo ja byłem najlepszym mechanikiem w Szkocji i stale byłem na wyjeździe, naprawę maszyn biurowych.
Co dwa lata?
Co?
Co dwa lata otrzymywałeś nowy samochód?
Co dwa lata nowy samochód. Japońskie i firma mnie zapłaciła za benzynę, za wszystko, po prostu darmowy wyjazd, bo tak byłem lubiany przez wszystkich mechaników, a dziewczyny w biurach tu piszczały za mnie.
Niech pan nie mówi przy żonie, lepiej nie. Proszę powiedzieć,
żona wie o to wszystko.
Przyjechał pan tym samochodem i co? Co pan zobaczył? Bo to tyle lat minęło.
Przede wszystkim mój młodszy brat chciał mnie wszędzie oprowadzać bliznem, a ja mówię nie, bo ja wiedziałem, że mój brat był szkolony przez mojego ojca na komunistę. On pracował przy pociągach w Sanoku i już mama mnie pisała, że on, ojciec jego trenuje na komunistę, bo mój ojciec był komunistą, to się nie zapieram i my się nigdy nie lubili.
No ale dobrze, przyjechał pan i co? Co pan zobaczył? No przecież to tyle lat minęło.
Zobaczyłem,
panie Ludwiku, co pan czuł?
No byłem u mojej siostry, brata Józka, pod Krosnym mieszkali i tak, no rozmawiałem, ale nie chciałem najmłodszym latem rozmawiać, bo mnie to komuniści nie interesowało.
No dobrze, przyjechał pan, zobaczył pan i co? Coś ożyło w sercu?
Polskę ja zawsze kochałam i kocham. I kochał będę.
Długo trwała ta wizyta w Polsce?
2 tygodnie.
Co pan sobie pomyślał? Wracam do Polski?
Nie, nic nie myślałem. Zobaczyłem rodzinę i to byłem zadowolony. Bo matki już też nie było, tylko siostra. Jeden brat, Józef był najbliższy mój przyjaciel, który właściwie on mnie kształcił najwięcej wszystkiego.
Mm-hmm. Później państwo już razem przyjeżdżaliście do Polski?
Tak.
Pamięta pani ten pierwszy swój wyjazd do Polski?
O, pamiętam, tak. Samochodem byliśmy kilka razy, tak. A później to już samolotami.
Chciała pani zostać w tej Polsce przecież.
Ja tak, ale ze względu na dzieci i wnuki. 7 wnuków i 4 prawnuków.
Ja wszystko pomagałem żonie, żeby wychować te wnuki i wszystko.
No tak.
Ja byłem taki rodzinny człowiek do pomocy, do wszystkiego.
Ale państwo zostaliście takimi zakładnikami historii. No bo tak, rodzina tam w Edynburgu, to do Polski już nie mogła pani wrócić. A chciała pani, prawda? Bo się pani tam źle czuła.
Tak.
Pan przy żonie pomagał, wszystko robił. Też pan już nie chciał wracać, tak? Tylko został pan tam.
No bo ja miałem dobrą pracę właściwie. Pierwszą pracę dostałem jako pielęgniarz, a później dałem ją do sali operacyjnej, żeby się szkolić jako technik, pomagać, podawać instrumenta.
Instrumentariusz, tak, tak.
I wie pan, komu ja podawałem instrumenta? No, no. Na się pan nie spodzieje.
No zapewne nie.
No mów.
Józefa Piłsudskiego córka.
O, proszę.
Ona się w Edynburgu szkoliła na doktora i ona praktykowała operację zrobić z pacjentów. I ja jej podawałem instrumenta. Nawet nie wiedziałem, że to jest ona.
Panie Ludwiku, pan się otarł o historię najnowszą naszą, tak? Zupełnie bezwiednie, tak? Pan nie chciał, a tak. Tutaj proszę, Miś Wojtek, Monte Cassino.
Dosłownie. Ale co jeszcze? Cyrankiewicz był premierem komunistycznym w Polsce, tak? A jego brat tutaj był w Edynburgu, też się szkolił na doktora. I był bardzo luksusowym doktorem. I nie był komunistą, mogę zawsze potwierdzić. I on razem z tą Józefa Piłsudskiego się szkolił w tym samym czasie. I on był bardzo sprytnym anastologiem, tak?
Anastazjologiem, tak.
A więc ja to już nie umiem.
Jaki szpital, powiedz?
To był szpital Bannockburn Hospital, który dalszy ciąg generała nie.
Paderewskiego.
Pianisty Paderewski.
Ignacego, tak.
To pod jego nazwem był też szpital.
Jasne.
I tam się przeniósł do Zaglazgów i ja tam w szpitalu pracowałem. Później, jak już szkołę skończyłem, poszedłem do roboty jako mechanik do wyrobiania.
I 40 lat pracował pan tam?
Jeszcze w innych firmach pracowałem.
O, proszę.
Poszedłem do firmy, gdzie wyrabiają wyroby szpitalne. Robiłem protezy dla inwalidów. Nikt mnie nie uczył. Sam robiłem i ulepszałem wszystko poprawnie. Nawet się nie spodziewali, że ja tak potrafię robić takie rzeczy. W tej firmie pracowałem 5 lat, a później dopiero się dostałem do Remingtona i u Remingtona pracowałem 40 lat.
Teraz po latach państwo przyjeżdżacie do Polski po raz kolejny. Dzisiaj spotkanie szykuje się z młodzieżą.
Ja za każdym razem osobiście przeżywam i żałuję, że już tak szybko ten czas minął. Jeszcze bym chciała chociaż z tydzień przedłużyć, ale już mamy bilety. Musimy odjeżdżać. Szkoda nam tutaj inna atmosfera między swoimi Polakami, między rodziną. Tam jest zupełnie inaczej. Tam sąsiedzi z sobą tak tylko halo, halo.
Sąsiedzi, to znaczy Szkoci, to już nie jest to samo, to polskie narodowość.
Polski naród, nie.
To jest inny naród.
A obecnie ci Polacy, którzy przyjeżdżali, dużo już wyjeżdża. Albo niektórzy budują się tu w Polsce i mają zamiar wracać. Niektórych wstrzymują dzieci, ponieważ tam szkoły rozpoczęły.
Tak, chcą się rozwijać, tak?
Tak. Przeważnie tęsknią i za Polską. Jeżdżą tutaj do Polski, żeby się leczyć, ponieważ u nas my się dziwimy, bo nieraz w telewizji słyszymy, że tam no, są jakieś przypadki, że może coś się nie uda, jakaś operacja czy co, ale tam u nas jest gorzej. Też są kolejki długie i ja na przykład ponad rok czasu leczę się i ja do dzisiaj nie wiem, jaką ja mam chorobę.
To chyba też i dla Was jest takie pozytywne, że ta Polska się tak zmieniła, prawda?
Bardzo, bardzo. My nie możemy się nadziwić. Piękne drogi, piękne miejscowości.
Bo budownictwo jest całkiem inaczej teraz.
Zieleni dużo. To. Pięknie.
Przyjeżdża Pan tutaj, bo?
Bo moja żona mnie ciągnie. Przyjeżdżam, bo kocham Polskę, ale ja dla mnie to już końcowe życie. 93 lata.
Pan tak nie mówi, to całkiem przyzwoity wiek, ale jeszcze pan można pożyć.
Ja mogę mówić, prawda? Co mi to, kto mi zabroni?
Generał Maczek 103, tak?
Czy 103? Generał Maczek to był mój dobry przyjaciel, często przychodził do nas do sklepu, my dyskutowali. Nawet przywiozłem taśmę o generału Maćku.
Jaką taśmę?
Na 103 lata urodziny.
On nagrywał.
Ja nagrywam
osobiście. Było przyjęcie w polskim klubie.
Bo ja... O, proszę.
Ale ma dużo nagrań, bardzo dużo o tak. generale Maćku.
Tak.
O polskich zespołach, bo były ja, tam...
Szkoła była polska, to wszystko mam nagrane.
Pielgrzymki. Co roku są pielgrzymki do Karfin. To jest między Glasgowem a Edynburgiem.
Tak.
Polskie, tak.
Polskie, wiem, tak. Pani Maczkowa codziennie przechodziła koło nas do kościoła ze swoją córką Małgosią.
Nas jest akurat naprzeciwko szkockiego katolickiego kościoła.
Do nas przychodziła też sklep.
Dobry, on był moim dobrym przyjacielem, generał Maciek.
Dobry. Przed Wami, drodzy uczniowie i nauczyciele, pan Ludwik Jaszczur i jego małżonka Zofia Jaszczur. Przyjechali do Was, do Bogdańca, bo mają tutaj rodzinę, z Edynburga.
Lekcja historii. Był to reportaż Cezarego Galka. Muzyka i realizacja autor. Radio Zachód, Wrzesień 2019.